Radio Kraków Kultura.
Drodzy Państwo, w naszym studiu pierwsza z gościń, bo dzisiaj gościnie u nas w studiu będą, pierwsza z gościń Anna Nacher, profesora w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, artystka, badaczka dźwięku i wielu różnych rzeczy. Tutaj ten opis mógłby być bardzo, bardzo długi. Dzień dobry.
Dzień dobry, tak. Opis rzeczywiście mógłby być bardzo długi i czasami sama, jak sama czytam ten opis, to zastanawiam się, co ze mną jest nie tak, a później myślę sobie, że...
Interesuje cię wiele rzeczy.
Myślę, że to jest jeszcze troszkę inaczej. Oczywiście interesuje mnie wiele rzeczy, ale też myślę, że to wszystko jest jednak podporządkowane tej aktywności związanej ze słuchaniem i z kulturami dźwięku.
Tak. O tym zdaje się chyba też ostatnio, kiedy tutaj u nas gościłaś, rozmawiałyśmy, że to wszystko się jednak łączy i wszystko jest bardzo taką spójną sferą. No i dzisiaj w sumie nadal o tych dźwiękach, brzmieniach będziemy sobie rozmawiać. Rozpocznijmy może od wątku wodnego, ponieważ w najbliższą sobotę będzie kolejny z takich twoich spacerów performatywnych, tym razem wzdłuż rzeki Dłubni, czy nad rzeką Dłubnią. To Łaźnia Nowa organizuje w ramach Odysei Nowochódzkiej. No i akurat na tę sobotę miejsc już nie ma, natomiast jeżeli ktoś z naszych słuchaczy byłby zainteresowany, no to proszę się zgłaszać do Łaźni Nowej. Tutaj Ania już mówiła, że jeżeli będzie duże zainteresowanie, to będą otwierane kolejne takie performatywne spacery. A żeby to zainteresowanie w Państwu pobudzić, no to opowiemy sobie, na czym taki performatywny spacer nad wodą, nad rzeką, na czym on polega i o co w zasadzie tutaj tobie chodzi, Aniu?
Tak, to jest bardzo ciekawe zagadnienie. Ten spacer jest częścią większego projektu tegorocznego Odysei Nowochódzkiej, który nosi tytuł Pamięć Wody.
Tak.
Kuratorowanego, ten cykl jest kuratorowany przez Małgorzatę Szydłowską i to jest jeden z elementów w ramach tego całego cyklu, który jest poświęcony właśnie wodzie. I w wodzie jako takiemu żywiołowi, który przekracza granice, również granice czasu, granice historii, granice geograficzne, wiadomo, jest zresztą mocno inspirowany powieścią Elif Shafak. Tam na niebie są rzeki. Tak się świetnie składa, że Elif Shafak od wielu lat jest jedną z moich ulubionych pisarek. Sięgam do jej powieści, no praktycznie chyba od zawsze, odkąd pokazały się pierwsze polskie przykłady. Więc bardzo mnie to zaproszenie ucieszyło. I ten mój spacer performatywny jest właściwie kolejną odsłoną takiego procesu, który dla mnie trwa od wielu lat. I polega na słuchaniu wody w różnych odsłonach. Ostatnimi czasy słucham tej wody głównie przez pryzmat małych rzek i małych potoków, dlatego że po pierwsze bardzo często przebywam w sąsiedztwie tego typu małych cieków wodnych w górach. I zdałam sobie sprawę, że takim, powiedziałabym, dojmującym doświadczeniem jest to, że wiele z nich znika. Znika na naszych oczach, tak? W ciągu ostatnich kilku lat ta strukturalna susza, z którą mamy do czynienia, która jest jedną z odsłon katastrofy klimatycznej, ma w górach takie konsekwencje, że po prostu znikają te strumienie, które ja kojarzę jako część mojego dzieciństwa czy młodości. Więc to jest taki element sonosfery, który odchodzi w przeszłość. I w tym roku poświęciłam sporo czasu na chodzenie z moim sprzętem nagraniowym wzdłuż jednego z takich potoków, który mieści się w sąsiedztwie biotopu Lechnica, czyli ośrodka, który współtworzymy z Markiem Styczyńskim w Lechnicy, zaraz za granicą słowacką, koło Czerwonego Klasztoru. I spędziłam dużo czasu w potoku Chawka, w górnej części, który jest jednym właśnie z takich potoków zanikających czasowo, zwłaszcza kiedy są te potężne niedobory wody w lecie. One się oczywiście wiążą z tym, że mamy brak śniegu w zimie. I zdarzyła mi się po prostu niesamowita sytuacja. To znaczy eksperymentowałam z różnymi formami nagrania wody. Używałam hydrofonów, jakby różnych mniej bardziej skomplikowanych sposobów słuchania. I w pewnym momencie sięgnęłam po zupełnie taką rzecz zupełnie intuicyjną. To znaczy wydało mi się w pewnym momencie, że tym, co najbardziej mnie interesuje, jest taka strefa przejścia. To znaczy to, co się dzieje z wodą, to jak my ją słyszymy na powierzchni, ale co oczywiście ma związek z wszystkimi innymi procesami, które się dzieją w głębi, czyli z podłożem geologicznym, w którym ta rzeka płynie, z wszystkim, co jest po drodze, z tym życiem, które jest w tej wodzie i nad wodą i pod wodą. I po prostu uruchomiłam taki proces, w którym ten mój aparat, że tak powiem, jest najbliżej powierzchni, jak to jest możliwe. Znalazłam taką półkę skalną, w którą ten potok się gdzieś tam wciskał. Tam umieściłam mikrofony i tam się zaczęły dziać zupełnie niesamowite rzeczy z dźwiękiem. To znaczy usłyszałam nagle po pierwsze, jak bardzo nasze środowisko jest wypełnione hałasem, ale nawet nie, najczęściej kojarzymy hałas z natężeniem po prostu dźwięku, tak? Natomiast kiedy się słucha w taki sposób wzmocniony, to słychać, jak w tych miejscach, które są oddalone generalnie od źródeł dźwięku, pojawia się jednak mnóstwo niskich tonów związanych z tym, że gdzieś bliżej dalej są różnego rodzaju silniki. O tym też trochę mówiłyśmy, kiedy tutaj byłam ostatnio. Ale właśnie to doświadczenie było jakieś takie dojmujące, bo te niskie częstotliwości były bardzo wyraźnie słyszalne i co więcej, one tak wchodziły w relacje, przynajmniej tak to mikrofony oddawały, tak wchodziły w relacje z tym dźwiękiem wody, że one jakby się wzajemnie stroiły. To było dosyć niesamowite wrażenie. Tak jest z tymi dźwiękowymi zjawiskami, że opisanie je w słowach to jest cała sztuka. Tak? To wymaga też trochę namysłu i to jest ta część teoretyczna mojej pracy, prawda? Czyli to, czym się zajmuję od pewnego czasu z jakimiś małymi przerwami, ale generalnie jakby ten obszar jest też przedmiotem mojego zainteresowania. A więc krótko mówiąc, te małe rzeki mają swoje wielkie historie, tak bym to ujęła. I Dłubnia jest jedną z takich rzek oczywiście, bo ma bardzo ma wielką historię w sensie takim czasowym i też w sensie zjawisk historycznych, bo jakby ślady osadnictwa najstarsze, również to, że historia Dłubni jest mocno związana z Nową Hutą. Są też te mitologiczne opowieści, bo podobno u ujścia Dłubni Wanda rzuciła się do Wisły. Tak? Są też różne inne dramatyczne historie właśnie związane najczęściej z chyba to jest taki wyraźny element, że gdzieś tam się pojawia taki wątek kobiet, które się rzucają do rzeki, uciekając przed męską przemocą, tak? W tych opowieściach z gatunków bardziej legendarnych. No więc Dłubnia ma swoją ciekawą historię i na takim krótkim stosunkowo odcinku rzeki zaproszę grupę osób, które zapisały się na warsztat do takiego słuchania tych historii, ale przez pryzmat tego, gdzie my jesteśmy. To znaczy w tym słuchaniu są dla mnie ważne te strefy przejścia, które nazwałabym interfejsami. I jedną z tych stref przejścia jest też to, jak my jako ludzie, jak się włączamy w te opowieści. To znaczy sądzę, że jakby istnieje bardzo taki potężny nurt teorii, który mówi o tym, że jako ludzie powinniśmy zrobić taki krok wstecz i posłuchać innych dookoła nas. I to jest bardzo słuszne i celne, ale myślę też, że równie ważne jest znalezienie w tym swojego miejsca, jakby zapytanie o to, czy my możemy w jakiś sposób rozmawiać, tak, czy możemy się komunikować z tym, ze światem, który nas otacza. Żeby móc się komunikować, potrzebne są te dwa ruchy, czyli jeden zrobić krok w tył i posłuchać, ale też później wyjść z jakąś inicjatywą komunikacyjną, tak? Więc dla mnie to są związane ze sobą rzeczy i staram się znaleźć w tym słuchaniu miejsce dla siebie po prostu, w tym, co mnie otacza również.
Drodzy Państwo, jeżeli ktoś byłby zainteresowany posłuchaniem, wsłuchaniem się w Dłubnię, w jej otoczenie, usłyszeniem tego, co na co dzień nie jesteśmy w stanie usłyszeć, bo będziesz miała ze sobą różne swoje urządzenia
tak,
też.
Tak, tak. Ja tutaj od razu powiem, że nie będziemy używali hydrofonów. To mam tutaj teraz już za tym pewne uzasadnienie. Natomiast będę chciała po prostu wyłowić te przeróżne zjawiska akustyczne, które dzieją się na styku wody i powietrza. To mnie najbardziej interesuje. Oraz oczywiście też sprzętu, bo tutaj wprowadzenie tej techniki związanej ze wzmacnianiem akustycznym jest bardzo ciekawym elementem i jakby jest czymś, co trochę inaczej konfiguruje ten doświadczenie słuchania. Myślę, że dla wielu osób to może być ciekawe, bo oczywiście w codziennym życiu nie mamy takich doświadczeń albo bardzo rzadko.
No właśnie, więc proszę się zgłaszać do Łaźni Nowej, zgłaszać chęć udziału w takim spacerze. No i będziemy czekać na kolejne terminy spacerów performatywnych, bo myślę, że to jest jak najbardziej do zrobienia w ramach Odysei Nowochódzkiej, czy poza nią. W każdym razie projekt ten nadal trwał będzie. Proszę też w sumie zajrzeć na stronę Łaźni Nowej, bo tam dużo ciekawych
tak,
rzeczy w ramach
programu. Tak, tam
będzie
też taka odsłona październikowa. Zresztą jest taka idea. Jednym z pomysłów na ten spacer performatywny jest to, że grupa, która będzie ze mną pracowała, wykona nagrania. To będzie element jakby włączony w to zajęcie warsztatowe, gdzie od takiego słuchania niezapośredniczonego, po prostu trochę też przestrajania własnego aparatu słuchania, dojdziemy do momentu, w którym będziemy nagrywać próbki i te nagrania będą elementem performansu już w październiku. I w październiku również poprowadzę warsztat związany z takim pogłębionym słuchaniem już nagrań i rozmową oczywiście też o tym, jak słuchamy wody, dlaczego to jest przyjemne. Dla większości osób słuchanie wody jest przyjemne. Dźwięki wody są w ogóle takim, powiedziałabym, stałym elementem w różnego rodzaju zapośredniczonych formach. Od takich, powiedziałabym, stosunkowo mało obrobionych nagrań terenowych. Klasyczny przykład, klasyczny projekt Anneli Lockwood na przykład, która zbierała nagrania z rzeki, z kilku rzek, między innymi z Hudson i z Dunaju, po dźwięki zupełnie przetworzone i również, i to jest jakby temat, który trochę mnie przeraża, prawdę mówiąc, ale są również dźwięki generowane przez AI oczywiście dzisiaj, tak jak wszystko. Nie jestem przekonana, czy... Znaczy inaczej, powiem może w ten sposób, że nie zdążyłam jeszcze tego tematu tak całkiem zgłębić. Nie słuchałam takich rzeczy, bo mam wrażenie, że to jest jakiś element, który jest mi obcy z wielu powodów. Uważam zresztą, że jest to bardzo paradoksalne, że do generowania dźwięków wody wykorzystuje się AI, które zużywa naszą wodę w tempie katastrofalnym całkowicie, więc jest tutaj wiele powodów.
Jakiś bardzo czarny scenariusz.
Tak, tak. No ale w każdym razie, zanim pojawiło się AI, to te dźwięki wody były takie standardowe, że tak powiem, sonicznie, były wykorzystywane w wielu aplikacjach takich medytacyjnych, tak. Czyli jakby użytkowo czysto, tak? Więc jest coś takiego w tym, że często ten dźwięk wody jest kojarzony przede wszystkim z jakąś formą uspokojenia, czy z jakąś formą wyłączenia się z tego pędu życia codziennego. I myślę, że to ma znaczenie, że to jest ważne, że potrzebujemy tego rodzaju sonosfery.
Tak, to prawda. Dźwięki szumu morza, oceanu, czy padającego deszczu. Tak, to są te stałe motywy. A ja w sumie chciałam zapytać, co ciebie w tym zafascynowało, jak doszło do tego słuchania wody, ale może zrobimy to po krótkiej przerwie.
Tu Radio Kraków Kultura.
Anna Nacher w Radio Kraków Kultura. Rozmawiamy sobie póki co o wodzie, o rzekach, o akwenach. Pod kątem spaceru performatywnego, który niedługo w Nowej Hucie, właśnie Nowej, w ramach Odysei Nowochódzkiej się odbędzie. I czekamy na kolejne zaplanowane, czy planowane. I ja właśnie chciałam ciebie, Aniu, zapytać o to właśnie, skąd ta potrzeba, skąd ta fascynacja słuchania, nagrywania wody, od czego, jak to się zaczęło, bo to było dawno, wokół tego tematu gdzieś tam krążysz, tak. Piszesz, tworzysz prace badawcze, naukowe, no ale też artystyczne, czy około artystyczne. No i tutaj przed wejściem właśnie tak rozmawiałyśmy, że no, niektórzy rzeczywiście czują się związani z górami, a mimo, że z takich okolic pochodzę, nigdy nie czułam jakby takiej więzi. Natomiast kiedy rok pomieszkałam nad dużą wodą, to zrozumiałam podejście ludzi, którzy nie wyobrażają sobie inaczej i tęsknią i po prostu czują się jakby tak nierozerwalnie związani właśnie z takim otoczeniem. Jest to z jakiegoś powodu ważne.
Mhm, tak, to jest ciekawy temat również dla mnie, bo ja sobie uświadomiłam, że inaczej, mój związek z rzeką mojego dzieciństwa, to jest taki cytat tak z pięknej zresztą piosenki Tadeusza Nalepy, która jest też właściwie taką piosenką o tym, jak woda przywołuje wspomnienia, prawda? Że one są jednak gdzieś tam, te żywioły są bardzo ze sobą oczywiście połączone, co jest do pewnego stopnia truizmem, ale jednak taką prawdą, którą wyraźnie odczuwamy, tak? Więc nie waham się tutaj przywołać tego.
Tak, albo uruchamia czy wspomnienia, czy jakieś takie pokłady, nie wiem, kreatywności, tak. Coś ważnego tak, w nas. Ostatnio rozmawiałam z pewną artystką, która praca nad kolejną fantastyczną zresztą płytą, Magda Kuraś, polecam, zaczęła się od tego, że siedziała gdzieś w górach, znajomi wyszli na szlak, jej się nie chciało, siedziała nad jakimś potokiem, strumyczkiem i zastanawiała się, kiedy przyjdzie ta kolejna płyta, nie ma w ogóle pomysłu, jakiś w ogóle kryzys i tak spędziła kilka godzin nad tą rzeką, wsłuchując się i patrząc i zaczęły przychodzić słowa, melodie, i zaczęły powstawać utwory.
Tak, to jest też moje doświadczenie, to o tym może za moment, bo wrócę jeszcze do tego momentu tej pamięci o rzece z mojego dzieciństwa. Ta pamięć została przywołana chyba w momencie, kiedy stanęłam nad rzeką Mississippi. Tak? Mississippi jest taką moją wielką miłością, czemu daję wyraz też w publikacjach, ostatnio w artykule, który się ukazał na łamach Environmental Humanities, poświęconego właśnie rzece i temu, jak ona mówi. To jest taki mój stały jakby leitmotiv. To się zaczęło chyba szukanie tych głosów wody od wypraw krąg polarny w tundrę, gdzie ten głos wody był wszechobecny. I o tym też już kiedyś wspominałam, że nie tylko samej wody w sensie deszczu, potoku, ale też ptaków, które są związane z wodą. Wtedy jeszcze nie byłam świadoma, że ryby również można nagrywać, jak to czyni Jena Windelen, a nawet mniejsze istoty, takie jak krewetki, tak, na przykład. Więc jakby ta moja osobista pamięć została w jakiś sposób przywołana, czy może uruchomiona przez to doświadczenie, które na zawsze zapamiętam. Po prostu dotarłam w pewnym momencie do wybrzeża rzeki Mississippi w małym miasteczku i stałam nad tą rzeką i po prostu nie wiedziałam, co się dzieje, bo poczułam jakiś taki oddech jakby tej rzeki i może ta świadomość też była w tym, jak olbrzymia jest ta rzeka razem z dopływami. Jak się widzi mapę Mississippi razem z dopływami, to właściwie można powiedzieć, że w tej rzece jest cały kontynent w pewnym sensie. I skala jakby tego doświadczenia była naprawdę potężna i myślę, że to uruchomiło też wszystkie moje wspomnienia związane z na przykład, nie wiem, z zabawami dziecięcymi nad jakimś potokiem, nad jakąś mniejszą rzeką, która była takim przedmiotem dziecięcej fascynacji i eksploracji. To były te światy takie odkrywane po raz pierwszy. I to doświadczenie, myślę, że jest niedobrze, że dzisiaj chyba dzieciaki mają coraz mniej pola do takich doświadczeń, nie wiem, do pobrudzenia się błotem, do rozpoznania też błota jako pewnej substancji, tak, jakby, że ona ma swoje własności materialne, tak. No, jakby tych miejsc i sytuacji, w których można się w ten sposób bawić, będąc dzieckiem, chyba jest coraz mniej, szczególnie w mieście. Oglądam czasami place zabaw dla dzieci, to myślę sobie, że to są straszne miejsca w gruncie rzeczy z wielu powodów. Ale no, nie jestem dzieckiem, które się tam bawi, więc być może dzieciaki mają na ten temat inny pogląd. Ale w każdym razie ta pamięć, pamięć i woda są ze sobą rzeczywiście połączone i trochę też ten spacer performatywny będzie o tym, jakby w jaki sposób, tak? W jaki sposób ten żywioł wody pomaga nam uruchomić to, co często zostaje ukryte albo gdzieś wyparte, tak? Myślę, że tak jest też z tym procesem, o którym wspomniałaś, czyli jakby z procesem takim, procesem twórczym, prawda? Dla mnie to oznacza kilkuletni, właściwie już w tej chwili chyba okres takiego totalnego przeformułowywania mojej własnej praktyki twórczej od aktywności, którą realizowaliśmy z Markiem Styczyńskim w projekcie Karpaty Magiczne, do aktywności, która jest bardziej solowa, w tym sensie, że po prostu w którymś momencie jakby poczułam, że jakiś rodzaj zajmowania się muzyką, jakaś forma dla mnie się skończyła, również jeżeli chodzi o głos. I właściwie no, zajęło mi ładne kilka lat, 5-6 lat, zanim ta transformacja się dokonała. I myślę, że jestem właśnie jakby na tej wyjściowej z dużego dołka. I powoli też docieram do momentu, w którym, znaczy ta płyta już się tworzy, która będzie podsumowała to doświadczenie. Ale rzeczywiście jest tak, że czasami, nie wiem, posiedzenie po prostu nad rzeką czy przy morzu uruchamia w nas pokłady, o których często nie wiemy, że w ogóle je mamy. Tak? Mhm. Czyli pomaga usunąć jakieś takie blokady. Można by powiedzieć, że wręcz rozmywa te blokady, prawda? Zresztą słuchanie wody jest w wielu praktykach, które czasami nazywamy szamańskimi z braku lepszego słowa. Jest taka piękna powieść Eilo Gaupa, norweskiego pisarza o samskim rodowodzie na dźwiękach szamańskiego bębna, bodajże ten tytuł powieści brzmi. I tam słuchanie wody jest jednym z takich najważniejszych elementów tej praktyki. Myślę, że to ma znaczenie niezależnie od tego, jak sobie skonfigurujemy, jak nazwiemy tę praktykę. To słuchanie wody jest bardzo ważnym elementem naszego bycia w świecie po prostu, takiego, którego nie zawsze jesteśmy w stanie uchwycić w słowach i myślę, że czasami też nie ma takiej potrzeby. Wystarczy po prostu iść nad rzekę i posiedzieć i posłuchać.
No to jest bardzo, o tej tęsknocie, o której mówiłam, to jest bardzo takie intuicyjne. My nawet nie wiemy jakby skąd, dlaczego tak nagle ta woda się pojawia w życiu i ona staje się jakby ważna. Teraz tak sobie myślę, że przecież cała ludzkość, wszystko jakby kręciło się wokół wody, bo ludzie się osiedlali wokół wody, szukali, wędrowali ku niej. Jakby była ona częścią życia, rytuałów, które odbywali, więc jakby to jest coś najbardziej w ogóle pierwotnego.
Tak, zdecydowanie tak. Jest też tak, że woda łączy ludzi, bo ja sama mam kilka takich kontaktów, powiedziałabym, i artystycznych, dźwiękowych, i też takich może bardziej badawczych, z osobami, które zajmują się wodą czy rzeką. Mam nadzieję, przyjęła moje zaproszenie Ania Barcz, która zajmuje się tematyką rzek w humanistyce środowiskowej i napisała na ten temat całkiem sporo rzeczy. Czy z Eweliną Jarosz, która też sytuuje się w takiej praktyce transdyscyplinarnej, czyli realizuje i projekty artystyczne i też zajmuje się badaniami na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej. Jakby takie osoby, z którymi czasami wymieniamy sobie gdzieś tam w biegu różne pomysły. I tak samo jest też w przypadku Odysei Nowochódzkiej, bo ta główna odsłona tym razem będzie w połowie października, między 15 a 18. I oczywiście oprócz mnie będą tam też inne osoby, inni artyści, między innymi Alicja Patanowska, Wojtek Radke z, myślę, bardzo ciekawą instalacją, czy Rafał Mazur, który regularnie współpracuje z Odyseją Nowochódzką. I tym wspólnym mianownikiem będzie właśnie woda, więc tak to jest z wodą, że ten jej język, czyli sposób komunikowania, uruchamia nas ludzi w taki sposób, że my zaczynamy budować te relacje też wokół wody i z wodą. Więc jest coś takiego w tym elemencie, który rzeczywiście uruchamia te momenty wyobraźni, które trudno jest czasami przekuć w słowa. Mhm.
Czyli woda, która nie tylko nas karmi, daje życie, pomaga utrzymać przy życiu nasz organizm jako absolutnie najważniejszy jakby ten element, którym się karmimy, ale też potrzeba no, jakaś taka duchowa.
Oczywiście, znaczy my jesteśmy wodą po prostu, tak? Jakby, tak jak pisała o tym Alejda Neimanis w swojej znanej książce. Jesteśmy ciałami wodnymi. I tutaj no, nie będę się już odwoływać do tej oczywistej informacji, z ilu procent się składa nasze ciało, z ilu procent wody. Ale jakby jeżeli przyjrzymy się tym obiegom wody, też dużemu obiegowi wody, to rzeczywiście jesteśmy wodą, tak? W tym sensie, że ta transformacja nieustannie zachodzi. I tutaj myślę, że ten moment suszy, którego doświadczamy w Polsce i o którym zaczęło się już mówić, ale powinno się było zacząć mówić jakieś 10 lat temu, co najmniej, bazując na moich własnych obserwacjach, tak myślę. Ale ten kryzys wodny jest też kryzysem, w jakimś sensie kryzysem, jak sądzę, ja zawsze się waham przed używaniem słowa duchowy, bo to się po polsku nie brzmi dobrze, ale takim kryzysem i wyobraźni, i kryzysem też, myślę, psychologicznym w wielu aspektach. To znaczy, sądzę, że brak możliwości na przykład słuchania padającego deszczu. Mam takie głębokie przekonanie, nie wiem skąd ono się bierze, ale ten brak możliwości słuchania padającego deszczu w jakiś sposób oddziałuje na naszą wyobraźnię i na nasze samopoczucie. Mam tutaj na myśli żywy dźwięk padającego deszczu, nie ten z nagrań. I to dla mnie ten dźwięk jest naprawdę fundamentalny i cierpię z tego powodu, że coraz rzadziej udaje się usłyszeć taki prawdziwy deszcz. A taki deszcz, który jest po prostu, który nie jest nawałnicą, tak? Który jest po prostu deszczem. I myślę, że można byłoby przyjrzeć się kryzysowi klimatycznemu, czy w tej chwili już katastrofie klimatycznej, również od tej strony, bo te wydarzenia, o których słyszymy, tak jak ta katastrofalna absolutnie powódź w Nepalu, to jest też element, tak? To jest też to, czym jest woda. Woda jest również tym żywiołem, który nam pokazuje, tutaj zawaliliście, tak? Tutaj posunęliście się za daleko w swoim niepohamowanej chciwości korzystania z zasobów.
Mhm. Tak, to jest, i w sumie o to też chodzi, no, nie tylko projekty teoretyczne, artystyczne, ale też takie po prostu zwykłe ludzkie przypominanie, jak to jest ważny element życia, który, no właśnie, jako ludzkość zawalamy, w sensie pozwalamy na to, żeby ten element naszego życia znikał, zmieniał się, transformował w tę złą stronę.
Tak, tutaj trzeba jeszcze koniecznie zastrzeżenie, że nie ludzkość jako taka, czyli nie cała ludzkość, tylko niestety...
No tak.
Prawda? Są tacy, tak, którzy zużywają tych zasobów więcej i są tacy, którzy niestety są na tym drugim końcu, bo to jest też przypadek tej katastrofalnej powodzi. Tak? Nepal, który ucierpiał, czy ludzie nad tą górską rzeką, którzy ucierpieli najmocniej, są jednymi z tych, którzy mają najmniejszą odpowiedzialność za to, co się dzieje, więc to jest też specyficzny rodzaj braku równowagi.
Tak, albo największe światowe koncerny produkujące znany, gazowany, czarny napój w krajach trzeciego świata, w których, jak się okazuje, dostęp do wody jest hipertrudny, bo to jest całe zagarnięte na ten przemysł i szklanka wody jest bezcenna i w zasadzie czasami nawet nieosiągalna dla ludzi, dlatego piją szklankami ten napój.
O tak, kryzys wodny jest rzeczywiście...
Ale to ma wiele
odsłon. Tak, to ma wiele odsłon. Ten trzeci świat się kryje czasami też w środku Stanów Zjednoczonych.
Tak.
Tak jak w tej słynnej jakby nowej odsłonie Doliny Krzemowej, czyli jest jedna taka gmina w stanie Virginia, Loudoun County, gdzie mieści się najwięcej farm danych i tam kryzys wodny jest ewidentny. Tak? Podobnie zresztą jak w wielu innych miejscach, szczególnie zresztą na przestrzeni ostatnich miesięcy rozgrywa się ta historia, przybiera czasami zaskakujący obrót, stanowe regulacje, które zmierzają do tego, żeby znacznie ograniczyć budowę takich nowych centrów, megacentrów danych, albo wręcz ich zabronić, tak jak uczynił to stan Nowy Jork niedawno. Więc to się rozgrywa na naszych oczach i obawiam się, że w tej nowej ekonomii opartej na AI ten przykład, który podałaś, będzie po prostu niewinną zabawką, bo niestety myślę, że przynajmniej przy obecnej wodochłonności tego typu inwestycji, za chwilę możemy się ocknąć rzeczywiście na pustyni.
Mhm. No tak, to jest też temat, który cię zajmuje, więc właśnie takie krytyczne podejście do AI i studia nad tym.
Tak, oczywiście jest to olbrzymie zagadnienie i ja zajmuję się nim tylko w pewnym wycinku. Mhm. W takim wycinku, który eksploruje od pewnego czasu i który przyjął nazwę ekomediów i ta perspektywa ekomedialna jest w tej chwili chyba dla mnie najważniejszą perspektywą. Kiedyś zajmowałam się chyba najmocniej tym, co nazywamy kulturą cyfrową, ale to, jak kultura cyfrowa ewoluowała, tutaj się posłużę takim zgrabnym sformułowaniem, które trudno jest oddać po polsku bez popadnięcia w nieładny uzus językowy, to znaczy anshitification, czyli ja już nie pamiętam, jak to ktoś przetłumaczył po polsku, ale mówiąc wprost i bardzo nieładnie, można powiedzieć gównowacenie internetu. I to jest właśnie ten proces, który obserwujemy, tak? I to jest podwójnie czy potrójnie nawet okrutne, to znaczy zużywamy tak olbrzymie zasoby na kompletne idiotyzmy. I myślę, że to jest jakby taka odsłona tego całego procesu, która sprawiła, że te moje zainteresowania po prostu przesunęły się gdzieś indziej w kwestii odpowiedzialności, może również kwestie związane z etyką korzystania z tego, co wymyśliliśmy jako ludzie.
A my nadal uważamy za jakiś dziwny wymysł i fanaberię, że rzeka powinna mieć podmiotowość prawną.
Tu Radio Kraków Kultura.
Anna Nacher w Radio Kraków Kultura cały czas. Powoli nasze spotkanie musi dobiegać końca, a te rozmowy zawsze otwierają bardzo dużo nowych perspektyw i spotkania z Anią i chyba, nie wiem, powinnyśmy jakieś cykliczne.
To byłoby fajne.
Też dużo nowych rzeczy się u ciebie pojawia. Bardzo, tak, jak śledzę sobie chociażby ciebie w mediach społecznościowych, kolejne prace, które publikujesz, projekty badawcze, artystyczne, wyprawy. No to tam jest bardzo dużo wątków. Rozmawiamy tutaj sobie głównie o wodzie, o życiu wokół wody, o słuchaniu, o rzeczach z jednej strony fantastycznych, przyjemnych, ważnych, duchowo-życiowo, a z drugiej strony tragicznych też wokół tego tematu, jakby zjawiskach czy działaniach ludzkich. No ale żeby nie kończyć może jakoś tak pesymistycznie, tylko z nadzieją, ja takie bardzo ładne słowa przeczytałam u ciebie na profilu, gdzieś tam sobie śledząc to, co publikujesz. Słuchanie to stan bycia.
Tak, jest. Tak właśnie, słuchanie to jest stan bycia. I do tego stanu bycia będę trochę zapraszać, że będę trochę namawiać osoby, które przyjdą na spacer performatywny i później też na warsztaty i na mój performance w ramach tej odsłony październikowej.
Odysei Nowochódzkiej.
Tak, Odysei Nowochódzkiej. I również na wykład z Anią Bacz, który wspólnie poprowadzimy. Chcę, żeby to był wykład performatywny, czyli żeby to było coś więcej niż tylko gadanie jednej osoby. Więc będzie to jakaś forma dialogu. Być może również z elementami dźwiękowymi. I słuchanie to jest stan bycia rzeczywiście. I ja sobie to uświadamiam od bardzo dawna w takich kolejnych odsłonach, również biorąc udział w tych projektach, o których wspominałaś. Bo tak jakoś się wydarza, że po prostu te projekty jakby wynikają z samego tego działania. Po prostu pojawiają się takie zaproszenia, jak właśnie zaproszenie od Idy Hirschenfelder, słoweńskiej artystki, z którą współpracuję w jej projekcie After the Flood. taki jest tytuł projektu, który jest zorientowany na próbę znalezienia artystycznej odpowiedzi o coś, co nazywamy transformacją energetyczną i co najczęściej bywa przedstawiane jako po prostu sposób na znalezienie lepszych źródeł energii, tak? Czyli tego, co nazywamy źródłami odnawialnymi. Przy czym zupełnie tutaj nie pojawia się, albo bardzo rzadko się pojawia taka myśl, że przede wszystkim powinniśmy się zastanowić nad tym, na ile energochłonna jest cała nasza kultura, tak? Czy cały model, w którym tkwimy. Po prostu nie ma takich źródeł energii, które wystarczyłyby na to wszystko, co w tej chwili się szykuje. Tak? Nie ma takich źródeł energii. Żadne źródło energii nie wystarczy na elektryczne samochody, elektryczne rowery, farmy danych, które będą potrzebne, jeżeli cała ekonomia, cała gospodarka przestawi się na model, w którym u podstaw będzie to, co nazywa się dzisiaj sztuczną inteligencją, czyli ten korporacyjny model, tak? Po prostu nie ma takich źródeł danych, takich źródeł energii. W związku z tym my staramy się w tym projekcie wykreować taki rodzaj spekulatywnej przyszłości, który będzie w ten sposób, że będzie próbował pokazać trochę inną przyszłość niż ta, do której nas się namawia, tak? Więc to jest jakby jeden z projektów i ten projekt jest wciąż w stanie, to jest ciągle work in progress, mm-hmm. ale to jest projekt dźwiękowy i dlatego nagrywałyśmy w takich miejscach, między innymi jak miejsce byłej kopalni uranu na Słowacji. To jest taka informacja, którą myślę, że niewiele osób o tym wie, ale na Słowacji znajduje się jedno z najbogatszych na świecie źródeł uranu. Przy obecnej dyskusji o elektrowniach jądrowych i energetyce jądrowej w Polsce zbyt mało słyszymy o czymś, co nosi nazwę paszportu materiałowego, czyli skąd będzie nasz uran pochodził, w jakich warunkach będzie wydobywany, tak? Co będzie się działo z odpadami, kto będzie ponosił koszty, prawdziwe koszty tego bardzo energochłonnego modelu ekonomii, który nieustannie prezentuje nam się jako przyszłość. Tak? Więc to są tego typu pytania, rzadko się pojawiają w przestrzeni publicznej i te właśnie nasze ten nasz właśnie projekt jest próbą postawienia takich pytań, tym bardziej, że kwestie zielonej transformacji też przedstawiają się trochę inaczej, kiedy przyglądamy się im z perspektywy na przykład Bełchatowa, w którym również nagrywałyśmy. Rozmawiałyśmy trochę z lokalną społecznością. Będziemy to kontynuować jeszcze w październiku. I sądzę, że wszystko, co myślimy dzisiaj o energiach odnawialnych, o również tych tradycyjnych źródłach, takich jak węgiel brunatny, tak, że to wszystko trzeba byłoby jeszcze raz być może poddać rewizji. Oczywiście jest tragedią, kiedy się stoi przy kopalni wciąż jeszcze czynnej węgla brunatnego w Bełchatowie i widzi się, mając też w głowie to, jak powstał węgiel brunatny, tak? Kiedy się widzi, jak miliony lat historii planety po prostu poszły z dymem w ciągu niespełna 50 lat, bo to jest też wiedza, która w jakiś sposób się nie przedostaje do głównego obiegu, że elektrownia w Bełchatowie to jest kwestia raptem ostatnich niecałych 50 lat, tak? Elektrownia została otwarta w 1980 roku, w 1987 pełna moc została uruchomiona. Więc to nie jest kwestia 200 lat, tak? To jest kwestia ostatniego 50-lecia. Ale też z drugiej strony, kiedy się tam rozmawia z ludźmi, to widać, jak duże koszty poniesie ta społeczność, kiedy kopalnia się zamknie bez jakiegoś wyraźnego planu na to, co miałoby się później wydarzyć, prawda? A z drugiej strony, jeżeli się porówna prawdziwe koszty z energetyki jądrowej właśnie z tym modelem, to już tutaj odpowiedzi nie są wcale aż tak jednoznaczne, prawda? Co jest lepsze, mówiąc krótko. No więc tego typu pytania, nawet jeżeli stawiamy je z perspektywy słuchania, zarówno ludzi, jak i bytów nieożywionych w tym przypadku, bo słuchamy gleby, słuchamy kamieni, słuchamy tego momentu wydobycia. to ten sposób stawiania pytań po prostu, myślę, że po prostu poszerza perspektywy, tak? Pozwala też słuchać tych ludzkich historii, które są związane z tego typu procesami, takimi dużymi procesami, które są gładko opisane na poziomie raportów, strategii, ekonomicznych modeli, prawda? Ale gdzieś w tym wszystkim są po prostu te jednostkowe, bardzo granularne sposoby odczytywania, funkcjonowania, życia po prostu. I to, tak. Tym jest dla mnie to słuchanie jako stan bycia, tak?
To jest znamienne, że tutaj opowiadamy, znowu to jest opowieść o tym, jak, czy te projekty, które sama realizujesz, czy współtworzysz, jak sztuka, czy projekty badawczo-artystyczne poruszają te rzeczy jakby najważniejsze, jako pierwsze, wprowadzają do obiegu, do dyskursu, czy stawiają jakby pytania, wyciągają problemy, pokazują, zanim gdziekolwiek indziej one w ogóle będą miały szansę zafunkcjonować, że to artyści właśnie, ta kultura, która tak bardzo teraz też w dobie różnych dyskusji jest spychana gdzieś tam na margines, jako być może mniej ważna, czy nieużyteczna, że to tutaj mają szansę zaistnieć właśnie te najważniejsze rzeczy, pytania zupełnie fundamentalne dla naszej jako ludzkości w ogóle przyszłości.
Tak, w gruncie rzeczy, gdyby prześledzić historię, powiedziałabym, co istotniejszych tak zwanych wynalazków czy odkryć kultury technicznej ostatniego 50-lecia, w tym również internetu, to okazałoby się, jak niebagatelną funkcję pełnią w nim projekty, które miały charakter projektów artystycznych. To jest tylko kwestia przestrojenia soczewki. Tak. Tak? Jesteśmy przyzwyczajeni do pewnego sposobu pisania o historii techniki. W związku z tym znikają z pola widzenia takie zastosowania nietypowe, które są gdzieś tam marginesem swego czasu. Po czym okazuje się, że to właśnie one znajdują się w centrum zainteresowania. Ja tylko wspomnę taki jeden z najbardziej swego czasu zwariowanych pomysłów z trochę innej sfery. Pamiętam, że taki projekt Art and Tissue Culture, to jest jedna z najbardziej znanych bioartowych instytucji swego czasu. Dzisiaj dzisiaj trochę się przetransformowała w inną instytucję, ale w każdym razie Oron Katz i Jonathan Zur kiedyś pokazali w Polsce projekt, który wzbudzał wiele kontrowersji, mianowicie hodowanie, tkankowe hodowanie mięsa, tak? I to było ile lat temu? Tak teraz strzelam, nie mam konkretnych dat w głowie. Wydaje mi się, że jak pamiętam wystawę w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, to chyba było gdzieś około 2012-2014 roku, ale mogę się mylić. W każdym razie wtedy wydawało się to być pomysłem kompletnie, tak? No więc fast
nie minęło
forward,
jakoś
tak?
Zbyt dużo
no
czasu.
No właśnie, nie minęło zbyt dużo czasu i zaczynamy czytać o tym jako o realnym pomyśle, tak? Na przyszłość.
No więc, drodzy państwo, słuchajmy artystów, doceniajmy ich pracę.
Szczerze, tutaj chcę powiedzieć, że ten projekt Katza i Zur miał aspekt krytyczny. Oni pytali o to, jaki będzie koszt tego typu rzeczy w tej wielkiej skali.
No tak. Anna Nacher. Mam nadzieję, że przy kolejnym spotkaniu uda nam się troszkę o biotopie Lechnica więcej porozmawiać, tak. Bo to też gdzieś miałam w głowie. Drodzy państwo, zapraszamy. Proszę śledzić Annę Nacher, jej publikacje, działania artystyczne, postartystyczne, okołoartystyczne i do kolejnego spotkania. Dziękuję.
Tak, a ja zapraszam na Odyseję Nowochódzką. Pierwsza odsłona w tę sobotę, kolejne między 15 a 18, między, w dniach od 15 do 18 października.
Łaźnia Nowe, Odyseja Nowochódzka. Zapraszam.
Do utopii, tak.
Tu Radio Kraków Kultura.